Witam Was serdecznie, chwała Bogu. Jak się to będzie powtarzać częściej, to już będę jak w domu. Będę przyjeżdżał do Was. Chciałbym pozdrowić Was od mojego zboru w Koszalinie. Chciałbym Was pozdrowić od Missy Teen Challenge. I tutaj pastor okazał mi zbyt wielką przychylność. Powiedział, że jestem dyrektorem Missy Teen Challenge. Anioły, które przekroczyły swoje okręgi, to zakreślone dla nich okręgi trzyma w ciemności. Ja nie chciałbym chodzić w ciemności, więc oddam to, co nie moje. Więc nie jestem dyrektorem Missy Teen Challenge, jestem koordynatorem programu Coffee House Missy Teen Challenge, ale za to tutaj dobrze, że pastor wywołał dyrektora Missy Teen Challenge, Zbyszek Urbaniak. Serdecznie Was pozdrawia, właśnie odwiedzał mnie tuż przed moim przyjazdem do Was i mam dla Was od niego serdeczne pozdrowienia. Od dyrektora Missy Teen Challenge właśnie, tak? Tak jest. Ja natomiast jestem tutaj też często w Waszym zborze ze względu na to, że jestem koordynatorem w Missy Teen Challenge właśnie takiego programu Coffee House i u Was ta służba przy zborze jest, za co Bogu dziękujemy. Dziękujemy za... O właśnie. W każdym razie serdecznie Was pozdrawiam z Missy Teen Challenge, od mojego zboru, od Missy Teen Challenge w Koszalinie też, od Coffee House'u w Koszalinie, od braci, którzy wiedzieli, że tutaj będę i że będę mógł się z Wami zobaczyć. Tak jak pastor mówił, jedna rzecz we wszechświecie może dotknąć i przemienić nasze serca, nasze umysły i nasze życie w ogóle. Jest to niezmienne, trwające od wieków i na wieki Boże Słowo. Każde słowo, które wyszło z ust Boży. Zgromadzamy się tutaj, aby oddać chwałę Bogu i zgromadzamy się tutaj, aby posłuchać, co Bóg ma nam do powiedzenia. Modlę się o to, abyście słowo, które będziecie słyszeć, przyjęli nie jako moje słowo, ale słowo od Pana, który okazuje łaskę każdemu z nas. Mówi, a Jego słowo ma potężną moc. Posłane wykonuje swoją pracę. Jeżeli zostanie przyjęte. Dobry Ojcze, proszę Cię teraz, aby nasze serca mogły otworzyć się na Twoje słowo, Panie. Aby Twój Duch Święty, Panie, tak jak było tu mówione, wprowadził nas we wszelką prawdę. W prawdę tego słowa, Panie. Dziękuję Ci za moich braci, za siostry. Dziękuję Ci za to miasto. Dziękuję Ci za ten zbór, Panie. I proszę Cię, niech ten poranek, Panie, będzie takim porankiem, w którym rozradujemy się w Twoim słowie, Panie. Niech Tobie będzie chwała we wszystkim. Amen. Chciałbym, żebyśmy... ja bym zaczął to, co chcę dzisiaj Wam przekazać, od pochwycenia tych słów, które przed chwilą pastor powiedział. Życie nasze trwa lat 70, jak komuś sił stanie 80, jak ktoś już jest naprawdę bardzo silny, to czasami troszkę dłużej. Ale koniec blisko. Jak już ktoś do 70 dochodzi, to już... Prawda? Tak już jest w życiu. I mało tego, tutaj pastor nam też dopowiedział, że te 70 czy 80 lat, czy ile tam komuś zostało dane, to trud i znój. My kiedyś w naszym kościele śpiewaliśmy taką starą pieśń. Życie ziemskie pełne jest trosk, serce płacze i drży. I to jest prawda. Tak jak się patrzy na życie na ziemi, to jest prawda. Radości niewiele jest na ziemi. Więcej jest smutku, więcej jest żalu, więcej jest łez i wystarczy otworzyć telewizor, żeby się dowiedzieć, co się na świecie dzieje i rzeczywiście to się potwierdza. Życie na ziemi jest życiem skażonym grzechem, buntem przeciwko Stwórcy, gdzie grzech naprawdę zbiera wielkie, wielkie żniwo, prawda? Dotyka to serc, dotyka to umysłów, dotyka to rodzin, ba, dotyka to nawet kościoła, prawda? Życie ziemskie pełne jest trosk. I wiecie, my często tym troskom ulegamy. My często ulegamy różnym smutkom, różnym naciskom, różnym troskom. Ludzie boją się różnych rzeczy. Co będzie z jaka jest moja przyszłość? Co będzie z moimi dziećmi? Jak tam te moje sprawy finansowe? Często takie troski, takie smutki, takie obciążenia, takie ciężary gdzieś w naszym życiu funkcjonują. I tak jest u ludzi. Tak po prostu jest u ludzi. Ale ja chciałbym, żebyśmy dzisiejszy poranek raczej poświęcili na to, abyśmy powiedzieli sobie nie jak jest u ludzi, bo to wszyscy wiedzą, ale jak jest u Boga. A jak jest u Boga? Chciałbym, żebyśmy otworzyli 54 rozdział Izajasza. Niektórzy by mogli powiedzieć, chciałbym, żebyśmy otworzyli 54 rozdział Ewangelii Izajasza. To jest taka Ewangelia Starego Testamentu. Dobrej nowiny, którą przekazał nam Bóg przez swojego proroka Izajasza. Tak? 54 rozdział. I chciałbym, żebyśmy zaczęli czytać od 9 wersetu. I tak jak powiedziałem, tak jest właśnie u ludzi. Tak wygląda ludzki świat. A jak jest u Boga? I Bóg mówi tak. Bo tak jest u mnie. O, tak jest u niego. I będziemy czytać, jak jest u Boga. Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego. Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę robił ci zarzutu. Rzeczywiście, Ewangelia. Dobra nowina. A choćby się góry poruszyły i pagórki zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię. A przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Dzisiaj mówiliśmy o tym już, że potrzebuje każdy z nas potrzebuje Bożego pokoju. Tego pokoju, który tylko On może dać. Tego pokoju, którego nie ma nigdzie indziej. Tak jest u mnie, mówi Bóg. Często w naszym życiu jest taki konflikt, takie napięcie. To, co widzą moje oczy, to, co jest w moim życiu, to, co się dzieje w moim domu, to, co się dzieje w moim sercu, to, co się dzieje u mnie w pracy, być może nawet to, co się dzieje w kościele, a to, co mówi Bóg. Wiara zawsze patrzy na to, co mówi Bóg. Zgadzacie się z tym? Wiara zawsze ignoruje okoliczności. Abraham, kiedy dowiedział się w wieku lat 100, że będzie miał syna, to jest napisane w liście do Rzymian tak. Popatrzył na siebie, popatrzył na swoją żonę, jeszcze gorzej, bo u Sary, słowo mówi, ustało to, co zwykle bywa u kobiet, więc biologicznie nie było możliwości, żeby ona urodziła syna, prawda? I co zrobił Abraham? List do Rzymian świadczy przeciwko nadziei. Uwierzył i oddał chwałę Bogu. Popatrzył ponad okolicznościami i co tam zobaczył? Zobaczył tam Bożą obietnicę i uwierzył, że Bóg ma moc nie tylko dać obietnicę, ale również ją wypełnić. Tak właśnie działa wiara, prawda? Tak mówi Boże Słowo. Że wiara nie patrzy na to, co widać przed oczami, ale wiara jest zdolnością serca do widzenia rzeczy niewidzialnych. Tych, których nie można zobaczyć oczami. Co Bóg mówi? Bez względu na to, co czasami być może odczuwasz. Bez względu na to, co czasami być może myślisz. Bóg mówi tak. Nie gniewam się na ciebie. Nie robię ci wyrzutu. Przychodzę do twojego życia z łaską i pokojem. Moja łaska cię nie opuści, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje. Jeżeli tak mówi Bóg, to czy to jest prawda, czy nie? Ale bardzo często nasze emocje, okoliczności, które są wokół nas, mówią nam zupełnie coś innego. Prawda? Czy macie tak, jak ja od czasu do czasu? Że nie odczuwam Bożego pokoju. Że nie odczuwam Bożej łaski. Czuję ciężar? Czuję oskarżenie? Co mi wtedy zostaje? Kiedy patrzę na okoliczności, mówię nie. No nie, to się nie da. To mnie przytłacza. To jest zbyt trudne. Brat tutaj, który prowadził uwielbienie, mówi, Bóg nie nakłada na nas rzeczy, które są zbyt trudne, tak? Ale jak często właśnie tak myślisz? Jak często mówisz, to się nie da? A Bóg mówi, moja łaska cię nie opuści. Mój pokój zawsze będzie z tobą. To się nie zachwieje. Więc co mi zostaje? Patrzę na okoliczności i mówię, no nie. To już koniec. To się nie da. I wtedy przypomina mi się Boże Słowo, które mówi, moja łaska i mój pokój nigdy Cię nie opuszczą. Wtedy muszę zamknąć moje fizyczne oczy, tak? Żeby nie widzieć tego, co jest wokoło. I przypomnieć sobie, co mówi Bóg. Mówi tak, Bóg mówi, tak jest na świecie. Tak jest u Ciebie. U mnie jest inaczej. Mój pokój i moja łaska będą z Tobą. Wiecie, często ludzi pytam, jak często Twoje emocje, jak często to, co widzisz, jak często Twoje myśli wnoszą do Twojego życia łaskę i pokój. Jeżeli chodzi o moje życie, to bardzo rzadko. Kiedy popatrzę na okoliczności, kiedy zaczynam wszystko to analizować, nie przynosi to do mojego życia łaski i pokoju. Wiecie, kiedy łaska i pokój przychodzi do mnie? Kiedy w moim sercu obficie mieszka Słowo Chrystusa. Amen? Drugi list Piotra zaczyna się tak mówić. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą jak? Niech się wam łaska i pokój rozmnożą przez to, że będziecie mieli nowy dom. Niech się wam łaska i pokój rozmnożą przez to, że będziecie mieli nowy samochód. Niech się wam łaska i pokój rozmnożą przez to, że będziecie mieli wszystko, pełny portfel. Nie. Niech się wam łaska i pokój rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak mówi Piotr. Amen. A więc łaska i pokój nie przychodzi do twojego życia przez to, co masz. Przez okoliczności. Przez to, co nagromadziłeś. Nie przychodzi łaska i pokój przez twoją pozycję pośród ludzi. Nie przychodzi łaska i pokój przez to, co jesteś w stanie ogarnąć. Ale łaska i pokój zawsze przychodzi do twojego i do mojego życia przez poznanie Boga i przez poznanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. A gdzie to poznanie jest? Bóg posłał swoje słowo, tak? I tam możemy poznać, kim jest Bóg, kim jestem ja, kim jest Chrystus i kim jestem ja w Jezusie Chrystusie. Amen? Cała obfitość poznania jest tam. I wiecie, kiedy dalej będziemy czytać to, to zwróćcie uwagę, co tam jest napisane. Te słowa są przez Izajasza skierowane do Jeruzalemu, ale ja bym chciał, aby dzisiaj je duchowo odnieść i aby każdy z nas mógł przyjąć je do swojego własnego serca. O ty nieszczęśliwe, burzą miotane, niepocieszone. Być może są pośród nas bracia i siostry, którzy bardzo osobiście mogliby odnieść te słowa do siebie. To właśnie o mnie. Nieszczęśliwe, brak szczęścia. Moje serce miotane jest różnymi wątpliwościami, różnymi burzami, różnymi okolicznościami. I szukam pocieszenia i nie mogę znaleźć pocieszenia. Być może to jest bardzo osobiście do ciebie. Były w moim życiu takie okresy, w którym to słowo odnosiło się bezpośrednio do mnie. O ty nieszczęśliwe, miotane burzą, niepocieszone. Trudno znaleźć człowieka, do którego te słowa by pasowały jak ulał? Nawet w kościele, prawda? Nie trudno. Ludzie często są obciążeni, miotani różnymi rzeczami i próbując znaleźć pocieszenie, nie mogą go znaleźć. Ale gdzie to pocieszenie możemy znaleźć? Gdzie możemy znaleźć to szczęście? Gdzie możemy to znaleźć ukojenie i takie zakotwiczenie, takie miejsce, z którego żaden wiatr, żadna burza nas nie będzie mogła porwać. Bóg mówi dalej tak. Oto ja położę twoje fundamenty na turkusach i twoje mury założę na szafirach i uczynię twoje blanki z rubinów, a twoje bramy z karbunkułów, a wszystkie twoje wały z drogich kamieni. I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. Będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości. Daleki od ucisku, bo nie masz powodu się bać. I od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie. Tak? I teraz zobaczcie. Bóg mówi tak. Jeżeli brak w twoim życiu szczęścia, spełnienia, jeżeli brak w twoim życiu takiej stabilności, jesteś miotany różnymi burzami, jeżeli brak w twoim życiu jest pocieszenia, to Bóg mówi tak, to ja, chcę, żebyś jedną rzecz najpierw wiedział, to ja buduję twoje życie. Jak wielu z nas dopuszcza się tego grzechu przed Panem i próbuje swoje życie budować na własną rękę? Zamiast powiedzieć, to On buduje moje życie. Mówi, to ja buduję moje życie. To ode mnie zależy. Od moich starań, od moich zabiegów. To ja buduję moje życie. Nie wiem, z czego chcesz zbudować swoje życie. Nie wiem, jakich materiałów chcesz użyć. Wiem jedno. Człowiek ma dostęp do lichych rzeczy. Tak? Człowiek ma dostęp do lichych materiałów. Widzicie, często jak idziemy do sklepu i chcemy coś kupić, to trzeba naprawdę zwrócić uwagę, z czego to zostało zbudowane, tak? Mieliście takie przykre doświadczenia jak ja, że kupiłem coś, co było zbudowane z lichych materiałów. Ładnie to nawet wyglądało, ale było to z lichego materiału i bardzo szybko się zepsuło. Tak? Ostatnio mojej żonie się zepsuł mikser i ten pan mówi, a, to taki mikser, to ja wiem, co się zepsuło. Mówi, to ta przekładnia się zepsuła, dlatego, że ona jest z plastiku. Zrobimy metalową i będzie dobrze. Rozumiecie? Z jakiego to materiału jest, ma być zbudowane? Jeżeli będzie zbudowane z lichego materiału, z byle czego, to będzie licha budowla. Ale patrzcie, co mówi Pan. Ja położę fundamenty, to ja to zrobię i użyję takich materiałów. I mamy tutaj turkusy, szafiry, rubiny, karbunkuły. Co to jest? To są tak zwane szlachetne kamienie, prawda? Co jest wiadomo o szlachetnych kamieniach? Zrobimy sobie małą z minerałów powtórkę. Co jest wiadomo o szlachetnych kamieniach? Są twarde, tak jest. To są twarde, najtwardsze minerały ziemi, prawda? Są cenne? Są? Są rzadkie? Są piękne. Tak czy nie? Dziewczyny, piękne są drogie kamienie? Piękne, rzadkie, cenne i twarde. Bardzo ważna rzecz. To są najtwardsze minerały ziemi. Najtwardsze materiały, jakie możemy znaleźć. I Bóg właśnie z takich materiałów, cennych, pięknych, twardych, mocnych, chce budować twoje życie. Amen? Moje życie, twoje życie. Jeżeli zechcesz budować je sam, to wyprodukujesz coś lichego. I życie wielu ludzi niestety tak wygląda. Męczą się, starają się, zabiegają, wkładają wiele wysiłku, a ostateczny produkt jest lichy, marny. Widzicie to czasami naokoło? Być może czasami obserwujecie to we własnym życiu. Nie buduj swojego życia z byle czego. Pozwól, aby to robił Bóg. On ma dostęp do najcudowniejszych materiałów, do najlepszych. Ja położę twoje fundamenty na turkusach. To ja chcę budować drogocenne kamienie, najtwardsze minerały ziemi. Ale no, możesz powiedzieć, no dobrze, to wszystko jest pięknie, ale to jest o kamieniach drogich. Skąd ja ci kamieni drogich nabiorę? Nie? Przenieśmy to. Czym są te drogocenne kamienie? Czym są te cenne, piękne, trwałe materiały? Słowo Boże, o którym dzisiaj tak dużo mówimy, jest pełne takich turkusów, diamentów, szafirów, rubinów. A czego tylko chcesz? Bo Słowo Boże pełne jest Bożych obietnic, które są dokładnie jak drogocenne kamienie. Piękne, mocne, niezawodne i bardzo, bardzo drogocenne. Boże obietnice. Życie zbudowane na Bożych obietnicach nie zachwieje się. Dlaczego? Bo żadna Boża obietnica jeszcze się nigdy nie zachwiała i nigdy nie zawiodła. Bo Boże Słowo jest piękne, bo Boże Słowo jest cenne i Boże Słowo jest trwałe. Ono jest wieczne. Amen. Paweł. Paweł znał tą tajemnicę. Jak drogocenne, jak potężne, jak trwałe, jak piękne są Boże obietnice. List do Filipian to nie jest żadna tajemnica. Tych, którzy troszeczkę czytają Słowo Boże, wiedzą, że został napisany z więzienia. Tak? Z więzienia apostoł Paweł napisał list o radości. Czytajcie ten list. Jakbyście nie wiedzieli z historii, że ten list został napisany z więzienia, to byście się nigdy nie domyślili. Bo to jest list o radości. Wiecie, ja mam trochę doświadczenia w otrzymywaniu listów z więzienia. Listy z więzienia wyglądają tak. Nazywam się tak i tak, potrzebuję. I tu jest długa lista. Nie? Jaka to jest lista? Nie? Jeszcze tam czasami jest jakiś komplement. Słyszałem, że baptyści to są dobrzy ludzie. Nie? I teraz. I potrzebuję. Nie? I później jest cała lista. I trzy czwarte tego listu to jest to, co potrzebuje, prawda? Paweł nie napisał z więzienia, czego potrzebuje, a wręcz przeciwnie, obdarowywał innych i zachęcał innych. Był zachęceniem dla innych, tak? Pisze o radości. I na przykład, weźmy sobie taki fragment z listu do Filipian. Mówi tak na przykład. 1:6. Mówi tak. A wiem, że jeśli Bóg, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, tak? To co? Dokończy je do dnia przyjścia Jezusa Chrystusa. Jeżeli ten, który rozpoczął, dokończy. W jakiej rzeczywistości żył Paweł? Otóż gdyby się rozejrzał naokoło, to co by zobaczył? Ciemność, łańcuchy, więzienie, prześladowanie. Być może łatwo w takiej sytuacji ulec jakiemuś żalowi, strachowi, czemukolwiek, tak? A Paweł pisze o radości i mówi tak, słuchajcie, ja do was z więzienia mówię, ten, który was rozpoczął dobre dzieło, dokończy je. On miał przed oczami nie to, co było naokoło, ale on miał przed oczami Boże obietnice. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, pamiętał Paweł, tak? Chociaż teraz jesteś w więzieniu, raduj się. Bo nie może się to stać, aby moja obietnica zawiodła. I kiedy powiedziałem, nie porzucę cię i cię nie opuszczę, to znaczy, że w więzieniu jestem razem z tobą. No to Paweł pomyślał, no to co mi więcej trzeba? Nie? Jak Pan jest ze mną, to mogę jeszcze nawet innych zachęcać. Wiecie, to jest różnica pomiędzy tym, co widzą twoje oczy, a tym, co mówi wiara. A tym, co wnoszą do twojego życia Boże obietnice. Pytanie, na czym chcesz budować? Na tym, co widzisz? Czy na drogocennych kamieniach? Na najtwardszych minerałach życia? Na Bożych obietnicach? Ziemia ma swoje najtwardsze minerały? To turkusy, diamenty, rubiny. I życie ma swoje najtwardsze minerały. A to są Boże obietnice, które nigdy, przenigdy nie zawodzą. Amen. Bóg, jeżeli rozpoczął w tobie dobre dzieło, tak je dokończy. Mam do ciebie pytanie, mam do was takie pytanie. Rozpoczął Bóg w tobie dobre dzieło? Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego miałby go nie dokończyć. Tak? To jest Boża obietnica. Kiedy popatrzysz na siebie, to mówisz, nie dam rady, nie wytrwam, nie. Ale kiedy popatrzysz na Jezusa, Perspektywa się zmienia. Tak? To nie twoja wytrwałość, to nie twoja sprawiedliwość. Nie twoja świętość tu się liczy, ale co? Jego świętość. Ufaj Jemu. Nie wiem, czy wam to opowiadałem, mogłem to opowiadać, bo często to opowiadam. To jest dobry przykład wiary. Kiedyś Zbyszek Urbaniak, rzeczony dyrektor misji Teen Challenge, przyjmował pewnego narkomana do ośrodka i mówi do... I ten narkoman w pewnym momencie taki... On strasznie był w strasznym stanie, taki był zniszczony, taki zmarnowany, zmęczony. Przyjechał do ośrodka i mówi do Zbyszka tak, w pewnym momencie, tak, on robili przyjęciówkę, tam rozmawiał z nim. On mówi do Zbyszka w pewnym momencie tak, słuchaj Zbyszek, a ty wierzysz, że ja z tego mogę wyjść? I nagle Zbyszek znalazł się w takiej trudnej sytuacji, bo nie wiedział, co powiedzieć. Nie chciał kłamać, nie, bo nie wypada pastor, prezbiter, dyrektor ośrodka. A z drugiej strony, co ja mu odpowiem? Jak mu powiem, że nie wierzę, no to go zniechęcę, tak? I mówi, panie, co ja mam powiedzieć? I Duch Święty podpowiedział mu taką odpowiedź, słuchajcie. I powiedział do tego narkomana tak, słuchaj, jak patrzę na ciebie, to nie wierzę. Ale jak patrzę na Jezusa, to zaczynam wierzyć. I to jest dobra ilustracja wiary. Prawda? Wiara pyta najpierw, gdzie patrzysz? Patrzysz na swoje możliwości? Patrzysz na to, co cię otacza? Przykro mi. Budujesz z lichych materiałów. Ale kiedy patrzysz na Jezusa, kiedy słuchasz tego, co On mówi, sytuacja się zupełnie zmienia. Bo On mówi, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Moja łaska nigdy cię nie opuści. Przymierze mojego pokoju nigdy się nie zachwieje. Choćby cię matka i ojciec odrzucili, ja cię nie odrzucę. Oj, moglibyśmy tutaj wychodzić po kolei te obietnice Boże, które gdzieś są w naszych sercach, prawda? Moglibyśmy wymieniać. Biblia jest pełna Bożego Słowa, które mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was. I też wiem, jakie wy macie myśli o sobie. I lepiej na tych swoich własnych myślach o sobie nie budujcie, bo to jest lichy materiał. Ale popatrzcie, co ja myślę o was. Ja mam dla was nadzieję. I to ja przygotowuję przyszłość. Jeremiasz 29:11, tak? To ja mam dla was nadzieję. I to ja przygotowuję waszą przyszłość. Wiecie, dzisiaj... A, ponarzekajmy sobie trochę, tak? Mam nadzieję, że ku zbudowaniu. Dzisiaj w Kościele widzę coś takiego, że jest takie dążenie i często nam się wydaje, że piękne myśli i dobre emocje, dobre uczucia zastąpią poddanie swojego serca Bożej woli. Rozumiecie, co mam na myśli? Piękne myśli o Chrystusie, o Kościele i tak dalej. Dobre emocje, których ciągle poszukujemy, prawda? Tu mi się podoba, tam mi się nie podoba, tu jest fajnie, tam jest niefajnie, fajna konferencja, niefajny zbór i tak dalej. I myślimy, że to zastąpi nam prawdziwe poddanie naszego serca Bożemu Słowu, Bożej woli. Chciałbym powiedzieć wam to, co Bóg kładzie mi na moim sercu. Chodzenie z Chrystusem, chrześcijaństwo, nie polega na pięknych myślach i na dobrych emocjach. To niech się wam zdarza jak najczęściej, niech was Bóg błogosławi. Ale chcę wam powiedzieć, to nie wystarczy. To nie wystarczy. Jeżeli twoje serce nie będzie poddane Bożemu Słowu, jeżeli twoje serce nie rozraduje się w tym, co mówi Bóg, to nie wystarczy. To nie wystarczy. Paweł wiedział, czym jest wiara. On wiedział, że, wiecie, większość z nas być może żyje w takim przeświadczeniu, zupełnie niebiblijnym, że wiara to jest akt woli. To znaczy, ja się tak muszę zawziąć i uwierzyć. A Słowo Boże naucza, że wiara to Boży dar. Amen? I kiedy z tego daru możemy korzystać?
Amen.
I wiecie, Słowo Boże nas zachęca, zbliżcie się, tak? Bo zobaczcie, wiara polega na tym, że im twoje serce bliżej jest Boga, tym więcej tam jest wiary, tak? Bo co to jest wiara? Wiara to jest zdolność do widzenia rzeczy niewidzialnych. I im bliżej jesteś, tak? Im bliżej jesteś Jego Słowa, im bliżej jesteś tego, co On mówi, tak? Im bardziej patrzysz na Niego, tym w twoim sercu więcej jest zdolności do widzenia rzeczy niewidzialnych. A jak jesteś dalej od Niego, to coraz mniej patrzysz na to, co niewidzialne, a coraz bardziej patrzysz na to, co jest wokoło. Tak? I Piotr zobaczył Jezusa idącego po wodzie i mówi, Panie, jeżeli to Ty jesteś, to pozwól, że przyjdę do Ciebie. I Jezus wypowiedział słowo. Bóg wypowiada słowo, uwaga. Chodź. Tak? Piotr uwierzył temu słowu i mówi, co prawda parę razy się już topiłem jako rybak i wiem, że człowiek po wodzie nie może chodzić, ale Pan powiedział, chodź. Jak on powiedział, to idę. Nie? Przyłożył nogę przez burtę i idzie. Idzie i dopóki patrzył na Jezusa, wszystko było w porządku, ale później co zobaczył? Okoliczności zobaczył, tak? I mówi tak, przecież to niemożliwe, żebym ja chodził po wodzie. I co? I zaczął tonąć. I Jezus mu podał rękę i pierwsze słowo, które do niego powiedział, to co powiedział mu? Gdzie jest twoja? Przez chwilę zapomniałem patrzeć na ciebie. Otworzyłem swoje oczy i zobaczyłem falę. I zobaczyłem wiatr. I zobaczyłem morze. I zacząłem tonąć. Może nie chodziłeś po wodzie, ale myślę, że parę razy przynajmniej w życiu przydarzyło ci się coś takiego. Co? Kiedy okoliczności zaczęły cię pochłaniać. Kiedy okoliczności cię przytłoczyły. Kiedy zacząłeś tonąć w okolicznościach. I mam nadzieję też, że pamiętasz ten moment, kiedy Pan ci podał rękę i powiedział, a gdzie twoja wiara? Ufaj mi. Nie ma takich okoliczności, w których ja nie byłbym razem z tobą. Amen? Jestem tu blisko. Paweł wiedział, że być blisko Boga to jest mieć tą zdolność. Widzieć rzeczy niewidzialne, tak? Dlatego mówi, radujcie się w Panu, tak? Poznawajcie Pana Jezusa Chrystusa. Stamtąd jest łaska i pokój. W Nim. Jak czytacie list do Efezjan, to jest tam w Chrystusie Jezusie, w Jezusie Chrystusie. Na wszystkie możliwe sposoby jest to odmienione. W Chrystusie Jezusie, w Jezusie Chrystusie, w Nim, w Chrystusie, w Panu i tak dalej, prawda? Tylko w Nim. Ale jak po to sięgnąć? Zobaczcie, poczytajmy to jeszcze. 14 werset. Będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości. Jeżeli, kiedy Bóg buduje twoje życie, to na czym jesteś ugruntowany? Na sprawiedliwości. Ale teraz pytam tak. Co to jest za sprawiedliwość, na której Bóg chce ugruntować moje życie? Mam dla ciebie dobrą nowinę. To nie jest twoja sprawiedliwość. Bo gdyby Bóg chciał ugruntować twoje życie na twojej sprawiedliwości, to ja ci współczuję. Bo nasza sprawiedliwość nie jest w stanie sięgnąć Bożych standardów, prawda? Więc Bóg postanowił co innego i postanowił ugruntować moje i twoje życie na zupełnie innej sprawiedliwości. I Paweł, który o tym wiedział w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, pierwszego listu do Koryntian w 30 wersecie mówi tak, bo On, Chrystus, jest mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Tak? Rozumiecie? To On jest twoją sprawiedliwością. To Jego sprawiedliwość tam na krzyżu została poświęcona po to, abyś Ty mógł być sprawiedliwy, jak w Nim. Będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości. Będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości. Przełóżmy to na język Nowego Testamentu. Będziesz mocno ugruntowany w Jezusie Chrystusie, który jest Twoją sprawiedliwością od Boga. Jeżeli chcesz budować życie na swojej własnej sprawiedliwości, to budujesz z lichych materiałów. To budujesz z czegoś, co szybko się zepsuje. To budujesz z czegoś, co szybko okaże swoją słabość i upadnie. Jeżeli budujesz swoje życie na swojej sprawiedliwości, to powiem wprost, nazywa to się pycha. Wybrałeś swoją sprawiedliwość. Przeddarowaną ci darmo z łaski sprawiedliwością, którą mamy przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Amen. Z czego budujesz? Bierzesz ten lichy materiał, czy też bierzesz diament? Nienaruszalny, twardy, którego nic nie zmoże. Sprawiedliwość nieskalana, niesplamiona ani jednym grzechem. Sprawiedliwość Bożego Syna. Oto, gdy kto na ciebie będzie nastawać, 15 werset czytam. To nie ode mnie to wyjdzie. Gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki. Ja bowiem stworzyłem kowala, który rozmuchuje żar w węglu i wyrabia przydatne dla siebie narzędzia. Lecz ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. A każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i Jego sprawiedliwość. Ode mnie pochodzi, mówi Pan. O czym tutaj jest mowa? Oczywiście, zobaczcie, żyjemy na ziemi. I będzie wiele rzeczy, które będzie na was nastawać. Tak czy nie? Będzie wiele rzeczy, które będzie nastawać na moje życie. Być może będą to inni ludzie. Różnego rodzaju trudne okoliczności będą nastawać na ciebie, tak? Różnego rodzaju braki, próby, trudy. Będą nastawać na ciebie. Ale Pan ma dla ciebie obietnicę, która nigdy nie chybia. Bóg mówi, posłuchaj tego dobrze. Posłuchaj tego dobrze. To nie ja nastaję na ciebie. Słyszycie to? To nie ja nastaję na ciebie. Cokolwiek ja robię, to chociaż wydaje ci się czasami to trudne, to chociaż wydaje ci się to czasami ciężkie, to robię to dla twojego dobra. Bo ja mam dobre myśli o tobie. Nigdy, przenigdy, taka jest moja obietnica, nie będę występował przeciwko tobie. Ludzie mogą wystąpić przeciwko tobie, tak? Matka może wystąpić przeciwko tobie, ojciec może wystąpić przeciwko tobie, ale ja nie występuję przeciwko tobie. Nigdy nie występuję przeciwko tobie. Wszelkie trudności jesteś w stanie pokonać. Zobaczcie, tu jest napisane. Broń ukuta przeciwko tobie. Język, który wystąpi przeciwko tobie. Wszelkie tego typu okoliczności, wszelkie ataki, wszelkie strachy, wszelkie przeciwności jesteś w stanie pokonać, bo twoja sprawiedliwość pochodzi, 17 werset, koniec. Skąd? Ode mnie, mówi Pan. Ode mnie mówi Pan. Któż sprzeciwi się we wszechświecie całym sprawiedliwości nieskalanej, bez jednej plamki, sprawiedliwości Syna Bożego? Jest ktoś taki? Nie ma. Ci, którzy wystąpili przeciwko Niemu, zostali wystawieni na pokaz. Kiedy na krzyżu Golgoty Boży Syn zwyciężył, wszyscy przeciwnicy zostali pokonani i wystawieni na pokaz w triumfie. Śmierć została pokonana, grzech został zwyciężony. Bóg nigdy nie występuje przeciwko tobie. Bóg jest z tobą. A jeżeli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? No dobrze. To wszystko przygotował Bóg. To wszystko dał nam Bóg. I w Biblii pełno jest tych turkusów. Szafirów, rubinów, diamentów. Czego tam tylko chcesz. Bóg ma dla ciebie całą obfitość życia. Prawdziwego życia. Które polega nie na tym, co masz, ale tak jak nam pastor mówił wcześniej, na wiecznym życiu. Na życiu, które przygotowane jest przez samego Boga. Na życiu, które się nigdy nie zachwieje. Ono jest nazwane w Słowie Bożym życiem niezniszczalnym. 55 rozdział się zaczyna tak. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie i kupujcie i jedźcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia, wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Znowu przypomina to bardzo życie człowieka. Próbuje nasycić się. Próbuje zgromadzić. Próbuje znaleźć jakąś satysfakcję w tym, co zgromadzi. Wydaje na to mnóstwo pieniędzy. Wiele wysiłku wkłada. I co? O ty nieszczęśliwe, burzą miotane, niepocieszone. Chociaż tyle masz i tyle się natrudziłeś i tyle zgromadziłeś, nadal twoje serce nie jest szczęśliwe. Co? Przypomina wam to coś? Ale Bóg mówi, to co syci serce człowieka jest bez pieniędzy. Przyjdźcie i bierzcie. Nie płaćcie. Ale wiecie, chciałbym wam zwrócić jedną uwagę na coś. Tu nie jest napisane za darmo. Bo to nie jest za darmo. Bo to ktoś za to zapłacił. Ty masz to bez płacenia, tak? Ale to nie jest darmocha. To nie jest za darmo. Boży Syn na krzyżu Golgoty zapłacił za twoje życie obfitą cenę. Najwyższą cenę. Wielką cenę. Oddał swoje własne życie. Tak czy nie? To ktoś miałby powiedzieć, że to jest za darmo. Ale teraz patrz. Bóg ci to daje. Bez płacenia. Całą moc niezniszczalnego życia. Całą sprawiedliwość swojego Syna Jezusa Chrystusa. Całe uświęcenie w Duchu Świętym. Bóg daje ci to bez płacenia. Bierz i jedz. I Bóg mówi, to właśnie to, sprawiedliwość mojego Syna, uświęcenie w Duchu Świętym, to właśnie to nasyci twoje serce. Wszystkie te rzeczy, które zgromadziłeś, nie nasycą twojego serca. Człowiek w różnych okresach życia jest właśnie w takich sytuacjach, który mówi tak. Jak to będę mieć, to na pewno będę szczęśliwy. Żeby tylko ten chłopak został moim mężem, będę szczęśliwa. A później się okazuje, że to nie do końca jest tak, jak myślałam. Jeżeli tylko zbuduję dom, będę szczęśliwy. Okazuje się, że sobie zbudowałem sobie więcej kłopotów niż miałem. Jeżeli zrobię to, będę szczęśliwy. Jeżeli osiągnę tamto, będę szczęśliwy. Jak mówi stare, dobre przysłowie polskie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. A jak tam dotrzemy, okazuje się, że nie wypełnia to, nie zaspokaja naszego serca. Ale Bóg mówi, ale ja mam coś. Coś, co nasyci twoje serce. Sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Boże Królestwo. To jest to, co zaspokaja pragnienie ludzkiego serca. Bo to nie jest żadna tajemnica, słuchajcie. Bo tak zostaliśmy stworzeni, tak? Ryba została stworzona, żeby pływać w wodzie. I poza wodą nie będzie szczęśliwa. Nawet jeżeli tak myśli. Tak? Człowiek został stworzony, żeby być z Bogiem. I poza Bogiem nigdy nie będzie szczęśliwy, chociażby nawet tak myślał. I wszystko to, co gromadzi i co ma mu zapewnić szczęście, nie pasuje. Dlaczego? Bo tak został stworzony. Bo tak został stworzony. Bóg przygotował dla ciebie królestwo. Bóg przygotował dla ciebie obfite, niezniszczalne życie. Życie zbudowane z najcenniejszych materiałów. On sam je buduje. Dostarczył wszystkiego, co było potrzeba. Ale może zapytać, dobrze, ale jak mam po to sięgnąć? Jak mam po to sięgnąć? Doczytaliśmy do... Drugi werset mój tak. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Bierzcie za darmo. Ale jak? I teraz Bóg mówi jak? Uwaga. Słuchajcie mnie uważnie. To jest odpowiedź. Jak mam sięgnąć po to życie? Bóg odpowiada. Słuchajcie mnie uważnie. To jest odpowiedź. Tak? Bo co to jest? Paweł w liście do Galacjan, 3:5 mówi tak. A Duch Święty jest wam udzielany i czyni cuda pośród was przez wypełnianie uczynków zakonu? Nie, ale przez słuchanie z wiarą. Amen? Przez słuchanie z wiarą. I Bóg mówi, bierzcie. A człowiek pyta, jak? Słuchaj mnie uważnie. Słuchaj, co mówię. Słuchaj moich obietnic. Niech one wypełnią twoje serce. Niech one wypełnią twój umysł. Niech one wypełnią twoje sny. Niech one wypełnią twoje myśli. Niech one wypełnią całe twoje życie. Amen. Słuchaj uważnie. W ten sposób rodzi się wiara. Przez słuchanie słowa Chrystusa. Nakłońcie swojego ucha. 3 werset czytam. Aha, bo tutaj tak. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. I tłustym pokarmem pokrzepi się wasz żołądek? O takim pokarmie tutaj mówi Bóg? Nie. To jest tłusty pokarm nie dla żołądka. To jest tłusty pokarm nie dla brzucha. Ale to jest tłusty pokarm dla twojego serca, dla twojej duszy, dla twojego życia. Jego słowo. Słuchaj go uważnie. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, 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 a ożyje wasza dusza. Tak wygląda życie. Bo ja chcę z wami zawrzeć wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Ja bym chciał na chwilę nad tym Dawidzie się zatrzymać. Czy jest prawdą to, że istnieją niezłomne dowody łaski okazanej niegdyś Dawidowi? Izajasz żył około 300 lat po Dawidzie i mój niegdyś był taki król tutaj u nas 300 lat temu, Dawid, i Bóg mu okazał łaskę. I są niezłomne dowody tej łaski. A jakie to są dowody, słuchajcie? Zwykliśmy patrzeć na Dawida jako na wielkiego męża Bożego, ale kim był on w Bożych oczach? Nawet w ludzkich. Był grzesznikiem, tak? Który uwierzył w Bożą łaskę. Gdyby popatrzeć na Dawida i na jego życie, to co by się okazało? Okazałoby się to, co w przypadku każdego z nas. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Bóg okazał łaskę Dawidowi. Dotarł do jego serca. Uzdrowił jego serce. Złamał najpierw jego serce. Uleczył jego serce, tak? Do tego stopnia, że mógł nazwać Dawida mężem według swojego własnego serca. Tak? Dawid umiał polegać na Bożych obietnicach. Ale wiecie co? Jest pewien inny mąż Boży w Starym Testamencie. Księga Jozuego. Koniec. Księgi Jozuego. Rozdział 23. 14 wiersz. Jozue wypełnił wszystko to, co Bóg mu polecił. Wprowadził Izraela do ziemi obiecanej. Jozue dożył swoich... Ile Jozue żył? Nie pamiętam. Dożył swoich lat. I odchodzi. Idzie drogą całej ziemi, jak kiedyś Dawid się wyraził. Tą drogą, którą i ty, i ja pójdziemy. Jozue umiera. Kończy swój bieg. I wiecie, co powiedział? 23 rozdział, 14 werset. Mówi tak. Oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem. Uwaga, poznajcie tedy całym swoim sercem. To jest do zboru w Nowej Soli dzisiaj. Poznajcie tedy całym swoim sercem. Co mówi Jozue? I całą swoją duszą. Uwaga, że nie zawiodła Żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał nam Pan Bóg wasz, wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło w nich żadne słowo. Wow. Tyle obietnic Bożych i w tych wszystkich obietnicach nie zawiodło nawet ani jedno pojedyncze słowo. Wszystkie słowa, które Bóg wypowiedział, wypełniły się do ostatniego. Każde słowo w tej obietnicy zostało wypełnione. Rozumiecie? Jeżeli tak się stało w życiu Jozuego, czy Bóg chce, aby się wydarzyło to w twoim życiu? Tylko pytanie jest, na czym budujesz? Jozue nas namawia, mówi tak. Uwierz całym swoim sercem, całą swoją duszą i bądź o tym przekonany i wiedz, że każde słowo z każdej Bożej obietnicy wypełniło się aż do końca i nie zawiodło ani jedno. I Bóg mówi, Jozue mówi to dzisiaj do mnie, Jozue mówi to dzisiaj do ciebie. Bóg mówi przez Jozuego, mówiąc wprost, tak? Mówi, wiesz, tak było w moim życiu. Tak jest w życiu tych, którzy ufają Panu. Tak jest w życiu tych, którzy wierzą. Jeżeli Bóg okazał łaskę Jozuemu, jeżeli Bóg okazał łaskę Dawidowi, jeżeli Bóg okazywał łaskę ludziom w Starym Przymierzu, to dzisiaj chcę wam powiedzieć tak. O ile bardziej ten, który nawet swojego syna nie żałował, razem z nim nie miałby nam darować wszystkiego. Amen? Wszystkiego tego, czego potrzebuje twoje serce. Wszystkiego tego, co Bóg zapewnia ci w Bożym Królestwie. Sprawiedliwość i radość i pokój w Duchu Świętym. Oto jest Boże Królestwo. Niedaleko ode mnie, niedaleko od ciebie. Dostępne nam przez wiarę, przez zaufanie Bożym obietnicom, które tak jak powiedzieliśmy są jak turkusy, jak diamenty, jak szapiry. Piękne, niezniszczalne, drogocenne. Z tego Bóg chce budować twoje życie. I nie rób tego głupstwa. Nie buduj go sam. Bo zbudujesz coś lichego, coś marnego, coś, co się szybko rozpadnie. Bóg ma dla ciebie najlepszy materiał. Słowa, każde słowo jego obietnicy jest drogocenne. Jest jak diament, jak turkus, jak szafir. Nie zawodzi. Trwa. I nie ma takiej możliwości, aby Bóg się pomylił albo aby zawiodł jakiekolwiek słowo, które wyszło z jego ust. Amen? Pan kiedyś powiedział, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Niech was Bóg błogosławi i niech nauczy was tej wielkiej sztuki. Słuchaj mnie uważnie. Słuchaj, 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 a ożyje twoja dusza. Przestań ganiać, przestań biegać, przestań rozwiązywać wielkie problemy tego świata i swoje. Zacznij słuchać tego, co mówi Bóg. Ostatnio. Pastorze, mam jeszcze dwie minuty? Muszę to powiedzieć. Dzisiaj rano się dzieliłem tym z Violetą i z Tadeuszem. Jak nasze życie często wygląda? Bóg położył mi na sercu 25 psalm, 15 werset. Jak nasze życie często wygląda? Nasze życie często wygląda tak, że nasze nogi oplątuje sieć. Jakiś problem, jakaś troska, jakaś rzecz trudna oplątuje nasze nogi, tak że nie możemy chodzić. Jakiś problem, który zaczyna kontrolować nasze życie. Być może to jest grzech, być może jakiś ciężar, cokolwiek. Jakaś troska. I wtedy co robimy najczęściej? Ja to wiem ze swojego życia. Zaczynamy się szarpać. Zaczynamy szarpać tą sieć. Może ją zerwiemy. Jaki jest rezultat? Połamane paznokcie i pokrwawione palce. A sieć nie puszcza. I coraz więcej zniechęcenia. I łez. Otworzyliście już 25 psalm, 15 werset? Oczy moje zawsze patrzą na Pana. Oczy moje zawsze patrzą na Pana. On wyswobadza z sieci nogi moje. Kto wyswobadza? Zabierz ręce. Ręce ci nic nie pomogą. Przestań się szarpać. Użyj wiary. Oczy moje patrzą zawsze. Zawsze. Tam jest słowo zawsze? Oczy moje zawsze patrzą na Pana. On wyswobadza z sieci nogi moje. Tak długo próbowałem się uwolnić. Tak długo próbowałem wydostać się na wolność. Tak długo próbowałem zrzucić ten ciężar i nie mogę. Jest tylko jeden sposób. Słuchaj, a ożyje Twoja dusza. Słuchaj mnie uważnie, mówi Pan. Wiecie, jak brzmi pierwsze przykazanie? Kto wie? Słuchaj, Izraelu. To jest pierwsze przykazanie, nie? Pierwsze słowo jest takie. Słuchaj. Bo słuchanie Słowa Bożego rodzi wiarę. A wiara pozwala ci widzieć rzeczy niewidzialne. I pozwala odwrócić ci oczy od okoliczności, które wiążą ci nogi. I kiedy ta sieć oplątała twoje życie, twoje nogi, twoje serce, twoje myśli, twoją rodzinę, cokolwiek, to musisz sobie przypomnieć, co mówi Pan. Oczy moje zawsze patrzą na Pana. On wyswobadza z sieci nogi moje. Amen.